Pokój i dobro. Bracia i siostry, w naszej audycji dzisiejszej naszym gościem jest ojciec Ignacy Rejch, który mieszka i pracuje w klasztorze w Miedniewicach. Szczęść Boże, ojcze. Ojciec Ignacy jest dlatego w naszej audycji, dlatego że jest w naszej prowincji najstarszym z kapłanów. Ojcze Ignacy, mam pytanie w takim razie. Jeżeli mówimy, że ojciec już jest najstarszym kapłanem w naszej prowincji, to ile lat ojciec ma kapłaństwa?
No muszę tak się zastanowić, bo to nie łatwo policzyć, ale 67 rok idzie kapłaństwa.
Proszę bardzo.
67 rok. No ja się cieszę z tego, że tyle lat trwam wierności Chrystusowi, Kościołowi i zakonowi. Co dalej będzie, nie wiem. Nikt nie wie.
Niemniej obserwując ojca, jak ojciec funkcjonuje, teraz szliśmy przed chwilką z kościoła. Ojciec w tej chwili ile ma lat?
95, szósty leci.
96 rok.
Leci,
bracie
leci,
i siostry, muszę wam powiedzieć, że przed chwilką szedłem tutaj w Miedniewicach z ojcem Ignacym właśnie do jego celi zakonnej. Normalnym krokiem, wcale nie zwalniając, i ojciec Ignacy nadawał tempo temu marszowi, więc jest bardzo dziarskim. Jeszcze silnym człowiekiem i tym bardziej przykładem dla nas.
Owszem, szedłem, ale już moje nogi chwieją się. Dlaczego? Nie bolą mnie nogi, ale to jest ołów, beton ołów. I już nie wyczuwam wysokości. Zawadzam butami od schody, o stopnie. Nie wyczuwam już. No niestety, lata robią to.
Tak. Ojcze, gdybyśmy wrócili pamięcią do pierwszych chwil, kiedy ojciec rozeznawał powołanie swoje, powołanie kapłańskie, to jak ojciec by to opisał, w jakich myślach, jak to przebiegało?
Odkryłem powołanie w czasie wojny, w czasie okrutnej II wojny. Nigdy nie myślałem o kapłaństwie, nigdy. Jako chłopak, uczeń szkoły powszechnej, potem gimnazjum, nie myślałem. Dla mnie kapłaństwo właściwie nie, chociaż byłem ministrantem. Chciałem być inżynierem, studiować na Politechnice. Pamiętam, jak moi koledzy mówili mi, nie zapisuj się w gimnazjum na łacinę, nie zapis, bo ci łacina niepotrzebna. Tobie potrzebna jest fizyka, biologia, chemia, matematyka. Na pierwszej lekcji nauczycielka pyta, kto chce się zapisać na łacinę. Ja nie wiem, dlaczego ja podniosłem rękę, nie wiem. Ja to określam, że ktoś podniósł moją rękę. Ktoś, nie ja. I kiedy przyszła wojna, kiedy byłem bez szkoły, tak pragnąłem ciągle uczyć się, a szkoły nie było.
Tak, rozumiem.
Ja chodziłem po łąkach siekierkowych, zastanawiam, co ja będę, czym ja będę. A czytałem plakaty niemieckie, że będziecie parobkami przez 1000 lat. Ja mam być parobkiem, przepraszam, wywozić nawóz, a nie być inżynierem. I spotkałem brata Cypriana Grodzkiego z Niepokalanowa, franciszkanina. Spytałem się, czy w Niepokalanowie jest szkoła tajna, ukryta. On mi położył rękę na ustach, bądź cicho. Jest, ale tylko kształcimy na kapłanów, na zakonników. Koniec. Koniec dla mnie. A jeszcze nie wiedziałem, że już były ukryte tajne szkoły. Ja o tym nie wiedziałem, bo to był początek wojny. I wtedy już wiedziałem, że byli aresztowani Polacy i ginęli. Pierwsze oddziały walczące z Niemcami. I wtedy właśnie zrodziła się myśl, właśnie ten ktoś, ja tak uważam teraz, a może ty zmienisz swoje stanowisko. Może i ty, tak jak inni, walczą i giną za Polskę, możesz zginąć za Polskę jako kapłan. Taką miałem myśl. I tak zaczęło się we mnie wertować, odmieniać się, a więc zrezygnuj z inżyniera, poświęć się i bądź kapłanem. I nawiązałem z powrotem więź z bratem Cyprianem Grodzkim. Powiedz mi, jak ja mam załatwiać sprawy. On mi wszystko wyjaśnił. Złożyłem podanie do ojca Małgorzatego Mazurka o przyjęcie do seminarium w Niepokalanowie, do również tajnej szkoły kształcącej kapłan. i tak się wszystko rozwiązało. Ja mogłem być zabity, tak. Z samolotu do mnie strzelali w czasie wojny. Do mnie strzelali z samolotu. Były łapanki na ulicy. Ja uciekłem. W 40 uciekłem z łapanki. Były jeszcze inne trudności. I to odnoszę, że ciągle Duch Święty mnie ratował, Matka Boża, bo chcieli, żebym służył, Ja tak otwieram.
A to jest piękne świadectwo, Ojcze. Tak. To jest piękna rzecz, co Ojciec mówi.
Ja jeszcze raz mówię, z samolotu, bo jako chłopak wyleciałem na podwórko, żeby zobaczyć. Kule leciały nade mną, zauważyli mnie. Kule ubijały się od ścian. Gdyby mnie trafili, to koniec. Uciekłem z łapanki. Przedzierałem się również w nocy. Była godzina policyjna. Gdyby mnie Niemcy złapali, bo do Żydów wszedłem, to koniec ze mną. Zawsze, prawda, wychodziłem z opresji. I to również kładłem na kart, że Pan Bóg chciał, nie będziesz inżynierem, to chcę, żebyś był kapłanem. Ja to odczuwam i za to jestem wdzięczny. Wojna u mnie przekształciła wszystko, ale to można powiedzieć, nie wojna. Wojna tylko była takim ośrodkiem, takim maleńkim kółeczkiem. Ktoś inny zadecydował, ktoś, no wiemy kto to, Pan Bóg, Duch Święty. Ja ciągle twierdzę, że Duch Święty każdemu daje powołanie. Jednemu daje, że jest krawcem, drugiemu, że jest szewcem, drugiemu, że jest inżynierem, nauczycielem. Sądzę, że Pan Bóg chciał, żebym ja nie był inżynierem, żebym był kapłanem i za to mu dziękuję. Codziennie dziękuję. Ojciec Ireneusz Żołnierzyk, wspaniały wychowawca, nauczyciel, nie żyje. Codziennie podkreślał nam, studentom, pamiętajcie, to jest waszym obowiązkiem codziennie dziękować Panu Bogu za powołanie. Dziękować, bo to nie wy, tylko Pan Bóg decyduje, że jesteście. Taki był początek mojego kapłaństwa. Mhm.
A przez te lata kolejne, bo ojciec wiele lat był kapłanem, na pewno wiele się działo, w wielu miejscach pewnie ojciec pracował, ale gdybyśmy chcieli tak w kilku punktach nakreślić mniej więcej zakres tej pracy, gdzie ojciec pracował na początku, dalej, bez wielkich szczegółów, ale na początek właśnie takich kilku punktach. Co by ojciec powiedział?
Tak. Ja nie myślałem o swojej pracy wychowawczej, tylko przełożeni zauważyli, że przyszedł do zakonu chłopak, który gra w piłkę i lubił siatkę i robił łyżwy i strzelał gole. Ojciec Hadyr Neduchowski wysłał mnie na studia, żebym studiował pedagogikę. Zmyślał, że będę pracował wśród młodzieży. I tak się stało. I zawdzięczam tutaj ojcu Hadrianowi, w tym wypadku prowincjałowi, że studiowałem, ale przyznam się, że jeśli chodzi o praktykę, studia mi nic nie dały, z wyjątkiem psychologii. Psychologia tak, ale sama pedagogika nie rozwiązywała problemów. Jak zachować się, jak się chłopaki pobiją, prawda, albo napije się w seminarium trochę wódki. Jak to rozwiązywać? Nie ma takich problemów. Mm-hmm. Nie ma. Ale mówię, psychologia dawała pewne rozwiązania. I zacząłem pracować w niższym seminarium, zaraz po święceniach. I chyba to były moje chyba najpiękniejsze lata, tak przypuszczam, najpiękniejsze. Chociaż i teraz, mając 95-6 lat, każdy rok uważam, że jest dla mnie szczęśliwy, radosny. Nawet w etapie tego mojego życia. Mm-hmm. Ale tamto uważam najpiękniejsze z młodzieży. Mm-hmm. Najpiękniejsze.
Czyli tak, ojciec pracował jako wychowawca w niższym seminarium duchownym.
Seminarium, tak.
A później przez kolejne lata, kolejny etap.
Potem byłem im przełożonym. Byłem 5 lat we Włoszech, pomagałem przy wydawaniu Rycerza Niepokalanej. Potem pracowałem przy prowincjałacie. Po spełnieniu tego urzędu wróciłem znów do Niepokalanowa. Prowadziłem młodzież, ale już, która przygotowała się do życia zakonu jako bracia. Byłem wychowawcą braci.
Junioristów.
Tak. Do dzisiejszego dnia bardzo z nimi pracuję. Cieszymy się, że wspólnie pracowaliśmy dla zakonu, dla Kościoła. I po skończonej pracy w Niepokalanowie przeniesiono mnie tu, do Miedniewic. 26 rok pracuję w Miedniewicach. Mhm. I cieszę się, że jestem przy Matce Bożej. Przy Matce Bożej.
Bo to jest sanktuarium Matki Bożej, święto
sanktuarium
rodziny.
Matki Bożej Miedniewickiej.
Miedniewickiej.
Na drugim miejscu jest święto rodzinne. Mhm. A tu jest sanktuarium Matki Bożej Miedniewickiej, na drugim święto rodzinne, chociaż dogmatycznie obraz jest święto rodzinny.
Tak.
Ale tradycja, historia cały czas mówi, że ludzie przychodzili do Matki Bożej Miedniewickiej.
Mhm, dobrze.
Wszystkie podziękowania w Kronice to są do Matki Bożej Miedniewickiej. Tak jest w Polsce, że tytuły Matka Boża ma raczej od miejscowości. Matka Boża Częstochowska, Licheńska, Kodeńska. Nie od treści obrazu, ale od tradycji, od historii.
Ojcze, w tym roku przeżywamy 100 lat od święceń świętego Maksymiliana. To już 100 lat. Ojciec, wstępując do Niepokalanowa, do szkoły, spotkał jeszcze świętego Maksymiliana, czy już nie?
Spotkałem, ale zupełnie przypadkowo. Służyłem ojcu Maksymilianowi jako chłopak, jako ministrant. On przyjmował dziewczynki licealistki do rycerstwa Niepokalanowa. Ale ja o tym nie wiedziałem, że to jest ojciec Maksymilian. Ja nie znam franciszkanów, tylko pamiętam franciszkanina z brodą. Wiem, gdzie stałem przy ołtarzu, a po drugiej stronie stał właśnie franciszkan brat Cyprian Grodzki. I kiedy przyszedłem do Niepokalanowa w 1942 roku, w czasie okupacji, idę do brata Cypriana, bo zacząłem poznawać historię franciszkanów i Niepokalanowa. Kto to był ze mną wtedy, ten brodaty? No już jest Maksymilian. Ja go przeprowadziłem, bo siostry prosiły mnie, bo tam była jego urodzona siostra, żeby ojciec Maksymilian przyjmował. Służyłeś z jednej strony ty, a z drugiej strony ja ojcu Maksymilianowi. Wtedy mnie się oczy otworzyły i serce, że służyłem świętemu człowiekowi. Ale poznałem dopiero stopniowo
już historię. Już w czasie mszy...
Cieszę się. Nie wiem, czy jest ktoś w Polsce jeszcze, kto żyje, a znał ojca Maksymiliana. Z moją radością jest to, że jako chłopak spotkałem się z ojcem Maksymilianem, ale całą historię jego, całą świętość poznawałem w Niepokalanowie. Tak było.
Właśnie poznając ojca Maksymiliana, go jako zakonnika, go jako kapłana, już jako ojciec był w zakonie, co na ojcu zrobiło, powiedzmy, największe wrażenie lub jakie jego słowa, powiedzmy, ojcu szczególnie zapadły w serce?
Ponieważ tylko raz go widziałem, ale tyle się naczytałem o nim. Zachwycało mnie to, że on ciągle mówił o tej Niepokalanej. Ciągle. Nie było spotkania, żeby nie wymienił imię Marii. Prawda? Wydaje mi się, że ta jego miłość do Matki Bożej powstała, on musiał ją widzieć. I historia mówi, że on ją widział. On był zachwycony. I tą zewnętrzną postawą, jej postawą, ale przede wszystkim jej wnętrzem. I to tak na nim zadziałało, że bez tego imienia, bez wspominania, nie potrafił żyć. Nie potrafił żyć. To moje jest takie odczucie, że musiał ją konkretnie widzieć i odczuć, kim ona była. Czyli potrzebne jest człowiekowi również, jakbym powiedział, oczy. O czym ostatnio Ewangelii mówi, że uczniowie idący do Emaus miały oczy ujarzmione, nie spostrzegły, że jest Chrystus. Czyli do miłości, tak mi się wydaje, Pana Boga, potrzebne są oczy połączone z sercem. Sercem, żeby uwielbiać Pana Boga. Serce. Miłość.
Ojcze, jeśli już nie będziemy długo rozmawiać, ale chciałem jeszcze zadać pytanie o obecną ojca działalność jako kapłana, no bo mając 90 już ponad 5 lat, Można by pomyśleć, no to czas już odpocząć, prawda? Ale ja znam ojca i wiem, że ojciec wcale aż tak nie odpoczywa. Zwłaszcza, że nawet dzisiaj, gdy przyjechałem tutaj do Miedniewic, poszedłem i znalazłem ojca w konfesjonale, gdzie ojciec spowiadał. A wiem, że ojciec również jest i posługuje siostrą Klaryską. I jeszcze bodajże ojciec jeździ do spowiedź do sióstr, do Warszawy sam. Jak to jest z tą pracą kapłańską dzisiaj?
Więc mnie się wydaje, że to trzeba tak od wnętrza podchodzić do swojej pracy. Ja mimo swoich lat czuję w swoim wnętrzu, żeby się nie poddawać i czuję jakąś energię do spowiadania, do czynienia dobra, do pracy. Bo czasami człowiek w starości, o, już bym sobie odpoczął, usiadł, prawda, i bujałbym się na krzesełku albo trochę położyć się. U mnie tego nie ma. I to dziękuję Panu Bogu, że jest jeszcze, mówię, ta siła, energia, może nie do jakiejś wielkiej pracy, ale żeby nie poddawać się, nie poddawać się. Nie odczuwam, żeby usiąść i odpocząć sobie, bo mam tyle lat. Tego nie odczuwam. Nie, nie. I cieszę się, raduję, że jeżdżę do Warszawy, że spowiadam. Dzisiaj spowiadam do południa. Dzisiaj spowiadam do południa. I rzecz znamiona, przepraszam, to nie na swoją pochwałę, nie, nie. Bo to jest również dar, który dał mi Pan Bóg, że nie uciekam od spowiedzi, że lubię spowiadać. Są, przypuśćmy, nawet i kapłani, którzy woleliby inną pracę niż spowiedź, tak. Mają pewne trudności. Przy spowiedzi są trudności, na pewno. Ale jest na to Pan Bóg, prawda, żeby On rozwiązywał. Cieszę się, że we mnie jest jeszcze ta iskra, żeby nie ustawać, chociaż krzyczą na mnie, już daj spokój z tymi wyjazdami, z tą spowiedzią, po co ci. Tak, i moja rodzina, dalsza rodzina, ale i tu. Daj spokój z tymi wyjazdami.
Ojcze Ignacy, bardzo dziękuję za to podzielenie się swoim życiem i swoimi myślami odnośnie kapłaństwa. Bracia i siostry, taka może mała jeszcze dygresja. Jak byłem na imieninach ojca Ignacego tutaj właśnie i zgromadziło się sporo naszych braci i kapłanów właśnie wokół ojca Ignacego i ojciec Ignacy przemawiał, to dziękował, pamiętam to do dzisiaj, za to, że mimo tylu lat ma ciągle rodzinę. Że zakon jest dla ojca jak rodzina, że wspólnota tu w Miedniewicach i wszyscy bracia, którzy ojca znają, to rodzina. No i dla mnie osobiście jest to wielkie świadectwo też i właśnie, że to jest, tak należy przeżywać życie zakonne, że wspólnota zakonna jest drugą rodziną, prawda?
Tak, jest rodziną, ale bardzo lubię prefację niedzielną, chyba numer 28, kiedy jest mowa o królewskim kapłaństwie, czyli o wszystkich wiernych, że wszyscy stanowimy królewskie kapłaństwo. Ja się cieszę, że mam tak zwane hierarchiczne kapłaństwo, czyli święcenia, namoszczone ręce, tak. Głowa, ale według świętego Piotra i chyba na podstawie Ewangelii, każdy człowiek ma w sobie coś z kapłaństwa. I kobieta, i mężczyzna. Królewskie kapłaństwo. Czyli rodziną jesteśmy. Braćmi i siostrami. Jesteśmy braćmi i siostrami. Nie wszyscy słuchacze Radia Niepokalanej będą właśnie dla siebie braćmi i siostrami.
Dziękuję bardzo.
Życzę wszystkim. I ojcu, który ze mną prowadzi tę rozmowę.
Bardzo dziękuję, ojcze. Bardzo ojcu dziękuję jeszcze raz za tą chwilę z Radiem Niepokalanów. Cóż, bracia i siostry, polecam waszej modlitwie ojca Ignacego, jego dzieła, które tutaj jeszcze pełni mimo swoich lat. I cóż, zapraszamy do Miedniewic, do Sanktuarium Matki Bożej Miedniewickiej i Świętorodzinnej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.